Wydawnictwo Znak przedstawia Katarzyna Gacek, Gra pozorów. Czyta Izabela Perez. Dziewczynom, które nie lubią dekoltów. Prolog. Mężczyzna wsiadł do pociągu w Skierniewicach. Wybrał miejsce przy oknie, przodem do kierunku jazdy i zbliżył twarz do szyby. Na dworze świeciło słońce, niebo osiągnęło błękit jak z wakacyjnej pocztówki, a drzewa i krzewy zaczynały się zielenić. Nie mógł się napatrzeć. Nie przypuszczał, że zwykła podróż koleją podmiejską może mu sprawić tyle radości. Choć przecież ta podróż nie była zwykła, z wielu względów. Kiedy pociąg minął Grodzisk Mazowiecki, mężczyzna podniósł się z siedzenia i podszedł do drzwi. Wyczekiwał niecierpliwie momentu, kiedy zobaczy napis Milanówek i postawi stopy na betonowym peronie. Ostatni raz był tutaj wiele lat temu, z Klaudyną. Wyciągnęła go którejś niedzieli na lody, ale wcale nie smakowały aż tak, żeby było warto wydawać dodatkową kasę na bilety. Pociąg zaczął hamować i mężczyzna musiał się przytrzymać uchwytu. Jakaś kobieta na widok jego dłoni, zaciśniętej na metalowym pręcie, obrzuciła go zaniepokojonym spojrzeniem i na wszelki wypadek cofnęła się o pół kroku. Zabawne, jak te 5 niepozornych kropek wytatuowanych między kciukiem a palcem wskazującym działało na ludzi. Pomimo słońca na dworze było dość chłodno. Kiedy rześkie wiosenne powietrze wypełniło jego płuca, poczuł ekstazę. Marzył o tej chwili przez tak długi czas, że teraz, kiedy nareszcie nadeszła, wydawała mu się nierealna. Zbiegł po schodach w ciemną czeluść podziemnego przejścia i po chwili wynurzył się po drugiej stronie torów. Trasę do celu sprawdzał w internecie tyle razy, że mógłby ją pokonać z zamkniętymi oczami. Ruszył w lewo, minął spożywczy i restaurację, a kiedy za papierniczym skręcił w prawo, jego oczom ukazała się wieża kościoła. Uznał to za dobry znak. Potem jeszcze 10 minut szybkiego marszu i znalazł się przed dużą, nowoczesną willą o wielkich oknach, jakby stworzonych do śledzenia tego, co dzieje się w środku. Ale mężczyzna nie zamierzał podglądać, przynajmniej nie dziś. Chciał tylko nacieszyć oczy tym widokiem i ocenić, jak bardzo bezbronne jest to miejsce. Zbliżył się do płotu i chwycił za pręty. Były dość cienkie, zakończone ozdobnymi elementami. Nic, czego nie dałoby się przeciąć przy użyciu odpowiednich narzędzi. Albo po prostu przeskoczyć. Na koniec obrzucił spojrzeniem trawnik. Jak się nazywają te liliowe kwiatki, których tu pełno? Przez chwilę nie mógł sobie przypomnieć, aż w końcu w jego głowie pojawiło się odległe skojarzenie ze szkolną wycieczką w Tatry i łąką porośniętą właśnie tymi, krokusami. Krokusy, krokusy, powtórzył kilka razy półgłosem. Ta nazwa bardzo mu się za chwilę przyda. Mógłby stać tutaj naprawdę długo, ale wiedział, że mieszkańcy takich miejscowości jak Milanówek uważnie przyglądają się obcym. Zwłaszcza tym kręcącym się pod bramami wypasionych willi. Zawrócił więc i nieśpiesznym krokiem ruszył z powrotem w kierunku centrum. Było jeszcze jedno miejsce, które chciał odwiedzić. Poczta. Kobieta, która stała przed nim w kolejce, pachniała jak jego babka. Zapach jej perfum, ciężki, słodkawy, egzotyczny, był jedyną miłą rzeczą z dzieciństwa, jaką pamiętał. Kilka razy wciągnął głęboko powietrze, żeby poczuć tę samą błogość co kiedyś, ale gdy sobie przypomniał, z jakiego powodu babka zerwała z nim kontakt, aż zacisnął pięści ze złości. Dobrze zrobił, że tu przyjechał, bez dwóch zdań. Kiedy nadeszła jego kolej, podał siedzącej w okienku kasjerce kartkę pocztową, którą wziął ze stojaka obok, podzielona na 9 pól, każde ze zdjęciem innej willi i z kolorowym napisem pozdrowienia z Milanówka, najbardziej pasowała do jego planu. 4,50 usłyszał. I znaczek do tego. To będzie 8 złotych 10 groszy. Wyłowił z kieszeni drobne. Potrzebował portfela i jeszcze kilku przedmiotów codziennego użytku ułatwiających życie, ale wszystko w swoim czasie. Odszedł od okienka. Pod ścianą stał stolik dla interesantów, z którego na plastikowej sprężynce smętnie zwisał długopis, tak jakby z nudów próbował popełnić samobójstwo. Mężczyzna chwycił go, położył kartkę na blacie i zaczął pisać. Tekst nie był długi. Serdeczne pozdrowienia dla wielbicielki krokusów. W podpisie Lech Głowacki. Zaadresował, Monika Banach, ulica Cicha 5. Przykleił znaczek, podszedł do stojącej w kącie skrzynki pocztowej i wsunął kartkę w szparę do połowy. Stał tak, delektując się chwilą, po czym popchnął kartkę. Wpadła do środka z cichym szelestem. Uśmiechnął się. To była bardzo udana wyprawa. Rozdział pierwszy. Dziś w cyklu Sąsiedzi znani, nieznani odwiedzimy mieszkankę naszego miasta, panią Monikę Banach, jedną z najpopularniejszych autorek kryminałów. Pani Monika ma na koncie wiele prestiżowych nagród, a jej książki okupują listy bestsellerów, nie tylko w Polsce. Redakcja. Pani Moniko, przede wszystkim bardzo dziękuję, że zgodziła się pani udzielić wywiadu naszemu skromnemu biuletynowi. Pierwsze pytanie, jakie chciałam zadać, brzmi następująco. Czy już jako dziecko marzyła pani o tym, żeby zostać pisarką? Monika Banach. Nie, zdecydowanie nie. W dzieciństwie chciałam zostać mistrzynią olimpijską, wszystko jedno w jakiej dyscyplinie. Kochałam sport, pisanie było ostatnie na mojej liście zainteresowań. W liceum trafiła mi się bardzo kiepska nauczycielka polskiego, która w dodatku mnie nie lubiła i z uporem powtarzała, że nie zdam matury. Mam przekorną naturę, dlatego postanowiłam, że zrobię jej na złość i zdam na piątkę. Zaczęłam więcej czytać i więcej pisać, żeby wyrobić sobie styl. I choć nie do końca mi się udało, bo z polskiego dostałam na maturze 2 czwórki, przy okazji odkryłam, że pisanie nieźle mi wychodzi. Potem skończyłam socjologię i poszłam na podyplomowe studia dziennikarskie. Zaczęłam pisać najpierw w lokalnej prasie, później w ogólnopolskiej. Szukałam ciekawych, trudnych tematów. To był wyjątkowy okres w moim życiu. Dynamiczny, pełen energii, ideałów. Nie brakuje pani dzisiaj tej dziennikarskiej dynamiki? Czasami bardzo. Zresztą pewne nawyki i rytuały weszły mi w krew. Przede wszystkim do każdej książki robię bardzo staranną dokumentację. I nie mam tu na myśli tylko internetu. Jeżdżę w miejsca ważne dla akcji, przeprowadzam wywiady, lubię zaczepiać ludzi, zadawać im pytania, słuchać ich. No i wszystko nagrywam. Właściwie każdą ważniejszą rozmowę, nie tylko te zawodowe. Potwierdzam. Kiedy tu weszłam, spytała mnie pani, czy może nagrać nasz wywiad i teraz przed nami leżą 2 dyktafony, mój i pani. Niektórzy uważają to za dziwactwo, ale pracując jako dziennikarka przekonałam się, jak wiele rzeczy nawet w zwykłej rozmowie nam umyka, ile znaczeń się zaciera. Bardzo lubię do takich nagrań wracać, przesłuchiwać je czasami po kilka razy, znajdować ukryte znaczenia. Ale też nie ukrywam, że często korzystam z nich przy pisaniu dialogów w książkach. W ogóle moje życie składa się z rytuałów. Mam swoje bardzo silne przyzwyczajenia, swój rytm. Bez tego nie napisałabym nawet linijki. A to by była dla nas, czytelników, niepowetowana strata. Nie ma chyba w Polsce miłośnika kryminałów, który by nie słyszał o serii z komisarz Polą Berg. Ukazało się już 9 tomów i właśnie skończyła pani pisać kolejny. Czego możemy się spodziewać w 10. części? W tym momencie muszę sprostować, to nie będzie kolejny tom serii o Poli. To będzie 1. tom zupełnie nowego cyklu. Jestem w szoku, czyli żegnamy komisarz Berg? No cóż, chyba tak. Po prostu poczułam, że już między mną a Polą nie iskrzy, że potrzebuję nowego wyzwania, nowego otwarcia. Dlatego wymyśliłam zupełnie nowy cykl z nową bohaterką. Oryginalną, ciekawą, magnetyczną. No i nie będzie policjantką, ale profilerką. Właściwie to wszystko, co mogę na tym etapie zdradzić. Poszczególne karty będziemy odkrywać stopniowo, aż do premiery. Której możemy się spodziewać? Latem, prawdopodobnie w połowie czerwca. I jest pani zadowolona z efektu? O tak, bardzo. Uważam nieskromnie, że to najlepsza ze wszystkich książek, które do tej pory napisałam. Zresztą nie tylko ja jestem z niej zadowolona. Wszystko wskazuje na to, że z książki powstanie serial. Właśnie zaczynamy prace scenariuszowe. Fantastyczne wieści. Pani Moniko, gratuluję. Ekranizacja to wielki sukces. Tak, myślę, że będzie wspaniale zobaczyć na żywo bohaterów, którzy do tej pory mieszkali tylko w mojej wyobraźni. I oczywiście mam nadzieję, że ekranizacja przełoży się na popularność tytułu. No właśnie, tytuł. Czy już wiadomo, jaki będzie? Gra pozorów. Bo właśnie o tym jest ta książka. O pozorach, które staramy się zachować na nasz własny użytek i na użytek innych. Z wygodnictwa, z tchórzostwa. O uczciwości i zdradzie, o wierności i zemście i zadośćuczynieniu. A kilka słów o bohaterce? Powiem tak. Nowa bohaterka jest zaskakująco podobna do mnie. Wcześniej bardzo się starałam, żeby Paula Berg miała ze mną jak najmniej wspólnego, ale ponieważ tę nową serię postanowiłam pisać w pierwszej osobie, w naturalny sposób zaczęłam obdarzać bohaterkę swoimi własnymi cechami. Jest pewna siebie, waleczna i tak jak ja, uparta. Jeżeli weźmie na siebie jakieś zadanie, to z całą pewnością je zrealizuje. I tak jak ja, łatwo nie wybacza. Zabrzmiało to odrobinę złowieszczo. Rozumiem, że lepiej mieć w pani przyjaciela, nie wroga. Zdecydowanie. Śmiech. Aż mi ciarki przeszły po plecach. A czy pani, pisząc o zbrodni, też czasami odczuwa lęk? Nie boję się świata, który stwarzam w książkach fabularnych, bo doskonale wiem, że jest owocem mojej wyobraźni. Natomiast pracując jako dziennikarka, wiele razy zbliżałam się do prawdziwego zła. Dotykałam go, czułam, jaki ma na mnie wpływ. I to rzeczywiście pozostawiło pewne lęki i jakąś taką głęboko ukrytą prawdę, że ono cały czas krąży gdzieś dookoła i kiedyś w jakiś sposób powróci. Bardzo nie lubię tego uczucia. A co panią odpręża? Książka? Film? Spacer? Najbardziej chyba książki. Bardzo dużo czytam, głównie kryminały i reportaże. Czasami zdarza mi się sięgnąć po jakiś ciekawy obyczaj. Natomiast od romansów i od miłości staram się trzymać z daleka. Nie lubię cukru. Cukier powoduje próchnicę. Ma pani jakiegoś ulubionego autora? Autorkę? Może panią zaskoczę, ale moja ulubiona autorka to Agatha Christie. Dlaczego ten wybór miałby zaskakiwać? Wiele razy słyszałam opinię, że Christie trąci myszką. Oczywiście jest odrobinę staroświecka. Opowiada o odległych czasach, używa momentami archaicznego języka. A jednak uważam, że intrygi, które wymyślała, do dziś nie mają sobie równych. Była nie tylko geniuszem pióra, ale i intelektu. Lubię się bawić myślą, że gdyby okoliczności ułożyły się odpowiednio, mogłaby zostać geniuszem zbrodni. Podziwiam ją również za to, że była silną, pomysłową kobietą. Staram się brać z niej przykład. Odniosła pani niebywały sukces w bardzo krótkim czasie. Jakieś rady dla początkujących pisarzy? Ufajcie tylko sobie, swojej pracy, swojemu wysiłkowi, swojemu wyczuciu. Branża wydawnicza to dżungla. Sukces potrafi omamić, a jego brak frustruje. Jeżeli nie będziecie trzymać przed sobą kompasu swoich pragnień, umiejętności i co najważniejsze, uczciwości, zgubicie się natychmiast. Jeszcze ostatnie pytanie. Czego powinnam pani życzyć? Mam pewien plan, na którym wyjątkowo mi zależy. Proszę trzymać kciuki, żeby udało mi się go zrealizować. Bardzo pani dziękuję za rozmowę, a państwa zapraszam do naszej milanowskiej księgarni, w której są dostępne wszystkie tomy serii z Paulą Berg i w której już niedługo pojawi się najnowsza książka Moniki Banach, Gra pozorów. Z autorką, mieszkanką Milanówka, rozmawiała dla państwa Matylda Żukowska. Rozdział drugi. Matylda zamknęła biuletyn. Świetny ten wywiad, pomyślała, szczerze zaskoczona. A wcale niełatwo było go przeprowadzić. Monika Banach, choć w mediach społecznościowych sprawiała wrażenie sympatycznej i otwartej, na żywo okazała się osobą oficjalną, spiętą i niezbyt chętną do współpracy. Zwłaszcza z kimś, kto reprezentował skromną, lokalną gazetkę. Matylda była pewna, że gdyby pojawiła się w domu autorki jako dziennikarka jakiegoś uznanego miesięcznika lub portalu internetowego, zostałaby potraktowana inaczej. Ale wywiadu dla biuletynu wydawanego przez Urząd Miasta nikt nie traktował poważnie. Nawet Matylda, zadając pytania, czuła wyrzuty sumienia, że zajmuje czas słynnej autorce. A to z pewnością w przełamaniu lodów nie pomagało. Tym bardziej była zdziwiona, że na papierze ich rozmowa wyszła tak dobrze, tak ciekawie, tak dynamicznie. Podeszła do okna, żeby sprawdzić, czy w stojącym na parapecie czajniku jest woda. Może zdąży jeszcze wypić kawę przed wyjściem na spotkanie z Banach. Niestety czajnik okazał się pusty, a na wyprawę do łazienki, żeby go napełnić, nie miała już czasu. Przysunęła twarz do szyby i wyjrzała przez okno. Pokój, w którym urzędowała, znajdował się na pierwszym piętrze budynku ratusza i miała stąd doskonały widok na niewielki plac, rozciągający się między urzędem a ogrodzeniem pobliskiego kościoła. Choć początek kwietnia był w tym roku chłodny i ciągle zdarzały się przymrozki, wiosna zaczęła na dobre dopominać się o swoje. Trawniki zdążyły się zazielenić, na precyzyjnie wytyczonych klombach zakwitły pierwsze tulipany, z betonowych donic wylewały się błękitno-żółte bratki, a pąki zajmującej środek placu magnolii tak nabrzmiały, że lada dzień można się było spodziewać różowej eksplozji. Matylda uwielbiała ten czas jaskrawych i czystych kolorów, kiedy energia przyrody udziela się również ludziom, wprawiając ich w lepszy nastrój i mobilizując do działania. Wywiad z Banach był właśnie wynikiem takiej mobilizacji. Odkąd kilka tygodni temu dyrektorka miejscowej biblioteki przekazała jej informację, że autorka kończy pisać nową książkę, Matylda poczuła, że tej okazji nie wolno przegapić. Jednak dopiero pojawienie się w powietrzu ciepłego powiewu optymizmu sprawiło, że odważyła się doprowadzić sprawę do końca. Jako kierowniczka i jedyna pracownica zespołu do spraw komunikacji społecznej, Matylda miała sporo obowiązków, ale lokalna gazetka była jej oczkiem w głowie. Kiedy zaczynała się zajmować pisemkiem, liczyło ono zaledwie 4 strony i zawierało wyłącznie suche sprawozdania, zestawienia budżetowe i ogłoszenia lokalne. Dziś objętość gazety wzrosła 2-krotnie, nakład również. Stało się tak, ponieważ Matylda do nudnej urzędowej zawartości biuletynu zaczęła dorzucać elementy mniej oficjalne, takie jak przepisy kulinarne czy przegląd policyjnych interwencji na terenie miasta, zwany kryminałkami. A ostatnio dodatkową atrakcją stały się wywiady. Pierwszy z nich, bolesna i poruszająca rozmowa z matką zamordowanej w Milanówku nastolatki, spotkał się z tak ogromnym zainteresowaniem czytelników, że trzeba było zamówić dodruk. Matylda liczyła, że wywiad z Banach, jedną z najpopularniejszych pisarek kryminałów w Polsce, wzbudzi zainteresowanie jeszcze większe. Atmosfera, w jakiej przeprowadzała rozmowę, nie była najlepsza. No ale jaka mogła być, skoro Monika Banach już na początku oświadczyła, że gdyby nie osobista interwencja burmistrza, nie znalazłaby dla Matyldy czasu. Na pytania odpowiadała niechętnie, co chwila sprawdzała godzinę na telefonie, no i ten jej dyktafon. Matylda jeszcze nigdy z taką sytuacją się nie spotkała. To, że sama nagrywała ich rozmowę, było oczywiste, musiała ją potem spisać. Ale kiedy Banach wyjęła własny dyktafon i położyła go na stole, Matylda poczuła się zdezorientowana. Nawet tłumaczenie, że to nawyk, który pozostał autorce po pracy reporterki, niewiele zmieniło. Biorąc pod uwagę wszystkie te niesprzyjające okoliczności, wywiad wyszedł zaskakująco dobrze. Matyldzie podczas redagowania udało się tak podkręcić tekst, że uzyskała efekt lekkiej, inteligentnej konwersacji i była z tego naprawdę dumna. A teraz nadszedł czas, żeby się tą dumą podzielić z czytelnikami. Oraz z Moniką Banach. Matylda sprawdziła godzinę i nagle zaczęło jej się śpieszyć. Chwyciła ze stosu gazetkę, a po chwili namysłu dobrała jeszcze 2. Nie sądziła, że pisarka będzie się chciała chwalić ich wywiadem na prawo i lewo, ale biuletyn był tak cienki i skromny, że wręczanie jednego egzemplarza zakrawało na żart. Następnie narzuciła kurtkę i wybiegła z pokoju, czując, jak stres w charakterystyczny sposób ściska jej żołądek. Co będzie, jeśli Banach coś się nie spodoba? Myślała, zbiegając po wyłożonych czerwonym chodnikiem schodach ratusza. Sam wywiad pisarka oczywiście wcześniej dostała do autoryzacji, ale pozostało jeszcze tyle elementów, do których mogła się przyczepić. Łamanie tekstu, jakość zdjęć, nawet papier. A Matyldzie dawno na niczym tak nie zależało, jak na tym, żeby Monika Banach ją pochwaliła.
No, twój styl to nie jest.
Banach wzięła biuletyn do ręki i przyglądała mu się wyraźnie rozczarowana.
Jaki macie nakład?
Wydrukowaliśmy 1000 egzemplarzy.
Odpowiedziała cicho Matylda. Wchodząc tutaj, miała nadzieję, że ta liczba zrobi na pisarce wrażenie. Teraz wypowiadając słowo 1000, poczuła się jak idiotka.
Liczba zer bardzo lokalna, zauważyła z przekąsem pisarka.
Matylda przełknęła nerwowo ślinę.
Z reguły nasza gazetka rozchodzi się mniej więcej w 500 egzemplarzach, ale założyłam, że wywiad z panią przyciągnie więcej czytelników. A gdyby cały nakład się rozszedł, dodrukujemy.
No dobrze. Zobaczmy, jak to wygląda w środku.
Matylda, z minuty na minutę coraz bardziej zestresowana, przygryzła wargi. Najchętniej by się stąd ulotniła. Zwłaszcza, że stały w holu, więc do drzwi nie miałaby daleko. Podczas gdy Banach przeglądała artykuł, Matylda dyskretnie się jej przyglądała.
Według Wikipedii pisarka miała 42 lata, ale wyglądała zdecydowanie młodziej. Między innymi z powodu niskiego wzrostu i drobnej dziecięcej budowy. Miała szczupłe, umięśnione ciało, za co odpowiedzialne były albo dobre geny, albo sport. Ciemne, półdługie włosy zebrane w kucyk odsłaniały ładną, wyrazistą twarz o wystających kościach policzkowych. Gdyby nie odrobinę zbyt wąskie i sprawiające wrażenie zaciętych usta, Monika Banach byłaby pięknością. Proszę pani, pies drapie od tarasu. Wpuścić? Nie wiadomo skąd w holu pojawiła się wysoka, postawna kobieta w czarnych leginsach i luźnym t-shircie z mopem w ręku. Od jej ciemnych, zebranych w ciasny kok włosów odcinało się jedno charakterystyczne, siwe pasmo. Matylda odniosła wrażenie, że gdzieś już tę kobietę widziała. Banach milczała, najwyraźniej nie wiedząc, co odpowiedzieć. Futrynę zniszczy, ponagliła ją kobieta. Trudno, niech go pani wpuści w takim razie, westchnęła pisarka. Co to był za idiotyczny pomysł z tym psem? Minutę później do holu wpadł beżowy szczeniak i zaczął obskakiwać Banach. Idź sobie, odgoniła go. Psiak natychmiast przeniósł swoją uwagę na Matyldę, więc nachyliła się i podrapała go za uchem. W odpowiedzi na tę czułość szczeniak przewrócił się na plecy, pokazując różowy brzuch. Przesłodki, zachwyciła się. Jaka to rasa? Labrador. A jak ma na imię? Pisarka sięgnęła po leżącą na półce pod lustrem książeczkę zdrowia. Bruno, przeczytała, ale jakoś nie reaguje. A widząc zdziwioną minę Matyldy, wyjaśniła. Dopiero co go przywiozłam, jeszcze nie nawiązaliśmy więzi. Ciszę, która zapadła, przerwało popiskiwanie szczeniaka. Wygląda jakby... zaczęła Matylda i w tym momencie piesek przykucnął na środku pomieszczenia i wyprodukował imponującą kałużę. Nie rozumiem, jęknęła Banach. Przecież przed chwilą był na dworze. Pani Nino! Krzyknęła w kierunku salonu. Pani tu pozwoli z tym mopem! Matylda poczuła się jeszcze bardziej niezręcznie. To ja już pójdę, oznajmiła. Pisarka jej oświadczenie powitała z ulgą. Nie będę pani zatrzymywać. Podeszły do drzwi. Matylda położyła rękę na klamce. Dziękuję, że się pani pofatygowała z tym biuletynem, powiedziała Banach zaskakująco życzliwym tonem. Abstrahując od medium, to bardzo się pani ten wywiad udał. Przekażę egzemplarz mojej agentce. Może wykorzystamy ten tekst promocyjnie. Matylda poczuła, że na policzki wypełza jej rumieniec. Będę zaszczycona, odpowiedziała. Otworzyła drzwi, a szczeniak przemknął jej między nogami i wypadł na zewnątrz. Bruno, wracaj! Krzyknęła za nim, ale nie zareagował. Banach lekceważąco machnęła ręką. Niech pani zostawi, tylko proszę uważać, żeby nie uciekł na ulicę, bo wtedy byłby kłopot. Matylda ruszyła w stronę furtki. Pas trawnika ciągnący się wzdłuż ścieżki był aż fioletowy od krokusów. Długo nie pociągną, pomyślała sceptycznie. Mały labrador i kwiaty w ogrodzie to nie było fortunne połączenie. Monika Banach patrzyła przez chwilę z ulgą za odchodzącą dziennikarką. Czy może raczej urzędniczką? Nie przepadała za obcymi, a dzisiaj miały się u niej pojawić jeszcze dwie takie osoby, do których wizyty powinna się w dodatku przygotować. Pani Nino, idę do siebie! Krzyknęła w kierunku salonu. Architekt, projektując dom, zaproponował, żeby gabinet ulokować na piętrze, blisko sypialni. Jednak Monika zdecydowała, że powinien się znajdować jak najdalej od niej. Oddzielenie życia prywatnego od pracy, przestrzeni do wypoczynku od miejsca, w którym pisze, z każdym upływającym rokiem i z każdą kolejną napisaną książką okazywało się coraz bardziej potrzebne. Kiedy usiadła do komputera, żeby przygotować dla swoich dzisiejszych gości streszczenie książki, jej wzrok padł na kartkę pocztową przypiętą do tablicy korkowej wiszącej nad biurkiem. Kartka przyszła kilka dni temu i sprawiła, że lęk, o którym wspominała w wywiadzie dla biuletynu, nasilił się i zagęścił. Już od jakiegoś czasu kalendarz uświadamiał jej, że beztroski okres niedługo się skończy, a kartka pocztowa była dowodem na to, że się nie mylił. Przeszło jej nawet przez głowę, żeby pójść na policję, ale przestraszyła się, że zbagatelizują sprawę, a ją samą uznają za przewrażliwioną histeryczkę. A na to, jako pisarka kryminałów, nie mogła sobie pozwolić. Więc postanowiła, że sama sobie poradzi. ale pojawienie się w skrzynce na listy niepozornej kartki pocztowej miało jeszcze jeden skutek. Przypomniało jej o wydarzeniach sprzed lat i uświadomiło, że trzeba wyrównywać rachunki. Zawsze. I teraz właśnie to zamierzała zrobić. Gra pozorów skończona. Gra pozorów rozpoczęta. Rozdział trzeci. Kot był szczupły i zwinny. I rudy, więc kiedy posuwał się w górę po pniu brzozy, wyglądał z daleka jak wiewiórka. Nagle tuż obok niego przeleciała sroka i wylądowała na gałęzi pół metra nad czworonogiem. Gaja, która od kwadransa tkwiła w samochodzie przed hotelem Hetman i zaczynała się już nudzić, sięgnęła po lornetkę. Jej podstawowe narzędzie pracy znowu przez chwilę posłuży temu, do czego przeznaczone było pierwotnie. Obserwacji ptaków. Kot zatrzymał się mniej więcej w połowie pnia. Sroka wychyliła się, spojrzała w dół i zaskrzeczała mu prosto w nos, głośno i irytująco. Kot zamachał gwałtownie ogonem, co oznaczało, że musi być naprawdę wściekły. Czemu trudno się było dziwić? Dźwięki, które wydawała z siebie sroka, brzmiały jak wyjątkowo złośliwy rechot. W dodatku znajdowała się tak blisko, że gdyby chciała, mogłaby pociągnąć kota za wąsy. Kocur przesunął się kilka centymetrów w górę. Gaja pomyślała, że jeszcze chwila, a ze sroki zostaną biało-czarne strzępy, kiedy nagle ptak jakby się zreflektował i przefrunął na gałąź pół metra wyżej. Gdyby kot potrafił mówić, puściłby w tym momencie jakąś soczystą wiązankę. Zamiast tego machnął tylko ogonem z jeszcze większą złością i zaczął się wspinać, nie spuszczając wzroku z ptaka. Sytuacja się powtórzyła. Sroka odczekała, aż kot się zbliży, następnie nachyliła się do niego, zaskrzeczała i przeleciała na wyższą gałąź. Kot oczywiście ruszył za nią, a Gaja zrozumiała, że to, co się właśnie dzieje na jej oczach, nie jest przypadkowe. Nic, kompletnie nic nie stało na przeszkodzie, żeby sroka odleciała na inne drzewo. Rosło ich kilka w pobliżu. Zamiast tego specjalnie wabiła kota coraz wyżej i wyżej, aż na wątły i chwiejny czubek brzozy. Gaja patrzyła zafascynowana, jak czworonóg bez żadnej refleksji pcha się tam, skąd za chwilę nie będzie już miał odwrotu. Co za spryciula z tej sroki, pomyślała, kręcąc głową z uznaniem. Choć zajmowała się obserwowaniem ptaków już od wielu lat i miała na koncie kilkaset gatunków, pospolite sroki darzyła szczególną sympatią. Były zadziorne i hałaśliwe, przylgnęła też do nich opinia wszędobylskich złodziejek, jednak Gaja ceniła je za inteligencję, odwagę i charakter oraz, co ujmowało ją najbardziej, zdolność do przeżywania żałoby. Nigdy jeszcze nie była świadkiem takiej ceremonii, ale czytała, że sroki swoim martwym towarzyszom wyprawiają coś w rodzaju pogrzebu. Gaja, która swoją wielką żałobę w jakimś sensie przeżywała do dzisiaj, umiała to docenić. Tymczasem sytuacja na drzewie uległa zmianie. Ptak widocznie uznał, że zwabił już kota wystarczająco wysoko, bo wzbił się w powietrze i opadł, a mijając zwierzę, dziobnął je w ogon. W tym momencie, nie wiadomo skąd, pojawiła się druga sroka i teraz we dwie, głośno skrzecząc, zaczęły atakować biednego, zdezorientowanego czworonoga, który w starciu na tej wysokości nie miał z nimi żadnych szans. Szorując korę pazurami, zaczął się zsuwać z drzewa, a sroki zintensyfikowały atak. Mniej więcej 5 metrów nad ziemią kot oderwał się od pnia i poszybował w dół. Gaja, zafascynowana, patrzyła, jak leci koziołkując w powietrzu i w ostatniej chwili tuż nad ziemią obraca się i bezpiecznie ląduje na 4 łapach. W tym momencie drzwiczki samochodu od strony pasażera otworzyły się gwałtownie i na przednim siedzeniu obok Gaji wylądowała śliczna, ruda dziewczyna z kręconymi włosami upiętymi w kok i ze skórzanym plecakiem na ramieniu. Ani najzwyklejsze luźne dżinsy, ani czarna zbyt obszerna kurtka nie potrafiły ukryć tego, jak bardzo jest atrakcyjna. Jedź! Krzyknęła do Gaji, zsuwając się z fotela na podłogę. Zwiewamy! Zadanie, które Klara otrzymała od szefowej, wydawało się banalne. Miała ustalić, czy pewna młoda kobieta bierze udział w 2-dniowym szkoleniu prowadzonym przez niejakiego Jarosława Nowocienia, szefa pionu zarządzania ryzykiem jednego z większych polskich banków. Jeśli tak, powinna wynająć pokój w hotelu i sprawdzić, czy tych dwoje spędzi noc razem, czy osobno. Nowocień, mąż i ojciec 2 dzieci, ostatnio coraz rzadziej bywał w domu.
Prawie każdy weekend spędzał w podwarszawskim hotelu Hetman, a to na szkoleniach, a to na spotkaniach integracyjnych, przynajmniej takie oficjalne powody podawał. Kiedy w dodatku zaczął pilnować swojego telefonu komórkowego niczym oka w głowie, żona postanowiła skorzystać z usług agencji detektywistycznej. Nie miała żadnych dowodów, a jedynie intuicję oraz wiedzę, że zmiana zachowania jej męża zbiegła się w czasie z zatrudnieniem w jego dziale nowej, atrakcyjnej pracownicy. I właśnie sprawdzenie relacji łączącej tych dwoje zleciła agencji Czajka. Po tygodniu obserwacji, na koncie agencji pojawi się dzięki temu całkiem konkretna sumka, mogły z prawie stuprocentową pewnością stwierdzić, że Nowocienia z nową pracownicą nic nie łączy. Nigdy nie wychodzili z pracy razem, nie spotykali się na mieście, a na terenie banku prawie się ze sobą nie kontaktowali. Klara, która w interpretacji mowy ciała była naprawdę dobra i której kilka razy udało się ich podejrzeć idących obok siebie przez bankowy hol albo rozmawiających ze sobą na korytarzu, orzekła autorytatywnie, że Nowocień traktuje kobietę wyłącznie jak koleżankę. Nic więcej. Dzisiaj, ostatniego dnia pracy nad sprawą, zamierzały postawić kropkę nad i, czyli przypilnować mężczyzny na szkoleniu wyjazdowym, które miało się odbyć w tym samym hotelu co zwykle. Jedną z zalet Klary, którą wykorzystywała w tej pracy beztrosko i szczodrze, była jej niebywała pewność siebie, dzięki której każde kłamstwo przechodziło jej w tak naturalny sposób, że nikomu nawet by przez myśl nie przeszło, że to, co słyszy, z prawdą ma niewiele wspólnego. Tym razem zamierzała swoje umiejętności przetestować na recepcjonistce. Żeby jak najmniej rzucać się w oczy, Klara ubrała się dzisiaj skromnie i przeciętnie. Nic obcisłego, nic jaskrawego, a rude włosy zebrała w ciasny belferski koczek. W takim wydaniu od biedy mogła odgrywać rolę, jaką sobie zaplanowała. Najpierw przez kilka minut ostentacyjnie kręciła się po holu z telefonem przy uchu, udając, że próbuje się do kogoś dodzwonić. W końcu po kilku nieudanych próbach podeszła do lady recepcji.
Dzień dobry, odchrząknęła. Czy może mi pani pomóc?
Recepcjonistka, bardzo ładna i bardzo zgrabna młoda osoba ze złotą plakietką Recepcja Jola przypiętą do białej bluzki, obrzuciła Klarę uważnym spojrzeniem.
Postaram się, oczywiście, uśmiechnęła się z profesjonalną wprawą.
Klara oparła się łokciami o ladę i nachyliła do dziewczyny.
No więc, pani Jolu, zaczęła. Umówiłam się tutaj z moją znajomą. Miała być u was na szkoleniu. Przyjechałam specjalnie, żeby coś od niej odebrać, tylko że ona nie odbiera komórki.
Recepcjonistka zrobiła współczującą minę.
Bardzo mi przykro, powiedziała. Może po prostu siedzi w sali konferencyjnej i ma wyłączony telefon. Rzuciła okiem na monitor. Wykład kończy się za pół godziny.
Klara pokiwała głową.
To jest oczywiście jakaś opcja, przyznała. Ale czy byłaby pani taka miła i sprawdziła, czy ona tu w ogóle jest, żebym nie czekała bez sensu?
Recepcjonistka zawahała się.
Bardzo proszę,
Klara uśmiechnęła się błagalnie. Na pewno bank podał pani listę uczestników.
Dobrze, zgodziła się Jola.
Poproszę nazwisko tej pani. I przysunęła sobie klawiaturę komputera.
Dorota Wysocka, powiedziała szybko Klara.
Recepcjonistka wpisała nazwisko do systemu.
Nie, nie ma jej, stwierdziła. Bardzo mi przykro.
Prawdę mówiąc, właśnie takiej odpowiedzi Klara się spodziewała. Banalna robota. Jeżeli Wysocka nie bierze udziału w szkoleniu, to znaczy, że Nowocień nie ma z nią romansu. Kochankę ściągnąłby tutaj na 100%. Podziękowała grzecznie recepcjonistce i już miała odejść, kiedy nagle poczuła intensywny zapach męskich perfum. Dziwnie znajomy. W tym momencie tuż obok niej przy ladzie pojawił się Nowocień we własnej, świetnie ubranej i bardzo przystojnej osobie. Oparł się łokciami o czarny, błyszczący blat i nachylił do recepcjonistki.
Dzień dobry, pani Jolu, powiedział, a Klara zamarła.
Bo w głosie mężczyzny wyczuła coś, co była w stanie rozpoznać na 5 kilometrów pod wiatr. Pożądanie. O ja pierniczę, pomyślała, przenosząc wzrok na dziewczynę. I jeżeli mogła mieć wcześniej jakieś wątpliwości co do poziomu zażyłości tych dwojga, natychmiast się ich pozbyła. Policzki recepcjonistki, jej szyja, a nawet dekolt pokryły się rumieńcem tak intensywnym, jakby ktoś polał ją koncentratem czerwonego barszczu.
Dzień dobry, panie Jarku, odpowiedziała dziewczyna.
Miło znów pana u nas widzieć. Wydawałoby się, że zapadła cisza, jednak Klara, oglądająca z ogromnym zainteresowaniem ulotki reklamowe wyłożone na blacie, dałaby głowę, że w powietrzu między tymi dwojgiem zachodzą gwałtowne wyładowania elektryczne. Jaki pokój ma pani dla mnie tym razem? Odezwał się po dłuższej chwili Nowocień. Recepcjonistka z uśmiechem podała mu kartę. Numer 7, tu obok, na parterze. Nie wiem, czy trafię. Dziewczyna zarumieniła się, o ile to możliwe, jeszcze bardziej. W takim razie pokażę panu. Wyszła z zalady i skierowała się w stronę hotelowego lobby. Nowocień szedł za nią, nie spuszczając wzroku z jej bioder. Klara wyciągnęła z kieszeni telefon, włączyła aparat i zachowując bezpieczny dystans, ruszyła za nimi. Minęli wejście do restauracji i na siłownię, po czym recepcjonistka skręciła w prawo, w korytarz. Klara zatrzymała się, przygotowała komórkę, a potem wychyliła się ostrożnie zza rogu. Tak jak się spodziewała, Nowocień nie wytrzymał i zabrał się do całowania, jeszcze zanim weszli do pokoju. No jednak idiota, pomyślała Klara, pstrykając zdjęcia jedno za drugim. Właśnie robiła zbliżenie na jego dłoń, przesuwającą się po udzie kobiety, kiedy w kieszeni marynarki mężczyzny zadzwonił telefon. Nowocień niechętnie oderwał się od kochanki i sięgnął po aparat. Niestety, podnosząc go do ucha, spojrzał w kierunku wylotu korytarza i stojącej tam z komórką w dłoni Klary. Rozdział 4. Gaja nacisnęła gaz i potężny czerwony Land Rover wyskoczył do przodu jak dźgnięty ostrogą koń. Kiedy mijały wejście do hotelu, ze środka wypadł wyraźnie wkurzony Nowocień i zaczął się nerwowo rozglądać. Omiótł wściekłym wzrokiem przejeżdżające auto, ale skulonej na podłodze Klary nie zauważył. Już, oznajmiła Gaja, skręcając z hotelowego podjazdu na szosę. Klara wciągnęła się z powrotem na miejsce i umościła na fotelu, a potem sięgnęła ręką do głowy i odpięła klamrę przytrzymującą kok. Długie, gęste włosy dziewczyny rozsypały się rudą burzą, zmieniając jej wygląd nie do poznania. Co to było? Spytała Gaja lodowatym tonem. Posiadanie własnej agencji detektywistycznej miało mnóstwo plusów i tylko jeden minus. Tym minusem była Klara. Niesforna, przesadnie pewna siebie była modelka, za którą gdziekolwiek się pojawiła, oglądało się 99% męskiej populacji. Choć pracowały ze sobą dopiero kilka tygodni, zdążyła już odwalić kilka takich numerów, że na ich wspomnienie Gai dłonie same zaciskały się w pięści. Dlatego teraz, choć Gaja nie miała pojęcia, co się stało, nagła ewakuacja sugerowała jedno, że Klara zawaliła. Zorientował się, odpowiedziała nieuważnie dziewczyna, szukając czegoś w plecaku. Jakim cudem? Przecież miałaś tylko sprawdzić, czy ta jego pracownica będzie na szkoleniu. Żadnego rzucania się w oczy, żadnego kurde kontaktu. Klara wyciągnęła z plecaka paczkę wafelków familijnych i otworzyła ją zdecydowanym szarpnięciem. Chmura białych okruszków wystrzeliła w powietrze i opadła na deskę rozdzielczą auta. Nie poprawiło to Gai humoru. Jak dobrze, że nie masz samochodu, zauważyła z przekąsem. Wolę nie myśleć, jaki tam byłby syf. Sprzątnij to, dodała stanowczo. Klara przewróciła oczami jak zawsze, kiedy Gaja wydawała jej polecenia. Nabrała powietrza i mocno dmuchnęła, dzięki czemu słodki pył zniknął z deski rozdzielczej, roznosząc się po całym wnętrzu. Jezu, Klara! Gaja zaczynała być naprawdę zła. Oj, dobra, przecież nic się nie stało. Dziewczyna wyjęła z paczki wafelka i pochłonęła go dwoma chrupnięciami. Jestem głodna, wyjaśniła trochę niewyraźnie. Mów, co tam się stało, warknęła Gaja. To było już ich czwarte zlecenie, właściwie piąte, licząc sprawę Nikodema Peszka, która zrobiła im w Milanówku taką reklamę, że do ich agencji zaczęły się pielgrzymki klientek, głównie okolicznych żon podejrzewających swoich mężów o zdradę. Z nawału zleceń Gaja wybrała na początek kilka najprostszych. Uznała bowiem, że po tym jak zlecenie od Peszka pociągnęło je na głębokie, mętne i kompletnie nieznane wody poszukiwania mordercy młodej dziewczyny, warto zrobić kilka kroków wstecz i zacząć się uczyć zawodu detektywa w bardziej komfortowych warunkach niż sprawa zabójstwa. I szło im nawet nieźle, jeśli nie liczyć nieustannych spięć z Klarą, której podejścia do pracy nie można było nazwać ani ambitnym, ani sumiennym. Poprawka. Szło im nieźle. Do teraz. No powiedz coś! Gaja uderzyła pięścią w kierownicę. Dlaczego cię gonił? Klara chrupnęła kolejnego wafelka. Bo go przyłapałam na obściskiwaniu się z recepcjonistką, wyjaśniła. Gaja zahamowała tak ostro, że żółta Skoda jadąca za nimi o mało nie wpakowała im się w tył. Z recepcjonistką? Powtórzyła z niedowierzaniem. Jeśli nie zjedziesz z pasa, to zaraz ktoś w nas przywali, zwróciła jej uwagę Klara. Tak, z dziewczyną o imieniu Jola, pracującą w recepcji. Gaja ruszyła, a Klara szybko streściła jej całe zajście. Kiedy skończyła, Gaja zrozumiała, że nie powinna się na Klarę wściekać, tylko jej podziękować. Zdjęcia masz?
Mnóstwo.
Klara podsunęła Gaji telefon pod nos. Charakter relacji widocznych na fotografiach osób nie pozostawiał żadnych wątpliwości. Trafiony, zatopiony, w głosie Klary zabrzmiała duma.
Super, nie?
Tak, oczywiście. Gaja wiedziała, że również powinna się cieszyć, ale nie potrafiła. Sukces agencji był bowiem w tym wypadku czyjąś osobistą porażką. Udowodniona zdrada pociągała za sobą konsekwencje, najczęściej druzgocące. Gaja przerobiła to zresztą na własnej skórze. Zamykamy zlecenie, zdecydowała. Na jutro rano chcę mieć raport. Wyślemy i bierzemy następne. Jednocześnie uświadomiła sobie, jak blisko były wpadki. Gdyby Klara podeszła do recepcji 10 minut wcześniej lub 5 minut później, w raporcie dla klientki napisałyby, że nowocień jest czysty. Jego żona przyjęłaby zapewne te informacje z radością i ulgą i być może romans jej męża rozszedłby się po kościach bez żadnych konsekwencji. Była też druga możliwość. Nieświadoma sytuacji kobieta zostałaby nagle skonfrontowana z rzeczywistością rozwodu, a nie mając w ręku żadnej broni, przegrałaby z kretesem. Gaja nie mogła nie pomyśleć w tym momencie o sobie. Co by się stało, gdyby nie odkryła romansu Artura? Czy ich małżeństwo by przetrwało? A może odszedłby do Olgi pomimo wszystko? Na co dzień starała się tego nie analizować, za dużo napięć w jej ciele się wtedy pojawiało. Ale za każdym razem, kiedy musiała się skonfrontować z historią zdrady kolejnej klientki, ten ból powracał. Założyła agencję, żeby pomagać kobietom i no cóż, mścić się w ich imieniu. Myślała, że demaskując niewiernych mężów, w jakiś symboliczny sposób weźmie odwet na Arturze i że da jej to poczucie siły i satysfakcji, a okazało się, że dostała w pakiecie masochistyczny ból rozdrapywanych ran. Znowu myślisz o szanownym małżonku? Klarze nie można było odmówić spostrzegawczości. Chcesz o tym pogadać? Gaja uśmiechnęła się sztucznie. Nie, no coś ty, poradzę sobie, jestem samowystarczalna. Czasami samowystarczalność nie wystarcza, zauważyła Klara sentencjonalnie. A propos, co z Pawłem? No właśnie, co z Pawłem? Gaja nie bardzo potrafiła odpowiedzieć na to pytanie. Paweł, jej pierwsza wielka miłość, jej pierwszy mężczyzna i pierwszy miłosny zawód, który właśnie ponownie pojawił się w jej życiu po 23 latach. Ale czy w nim zostanie? Na to pytanie na razie ani ona, ani on nie znali odpowiedzi. Nic, a co ma być? Klara parsknęła, a okruszki wafelków wystrzeliły z jej ust niczym biały proszek z gaśnicy.
Tak, pewnie, nic.
Daj spokój, to zwykła znajomość. Żebyś ty siebie teraz widziała.
Następnym razem będziesz biegła za samochodem.
Dokąd cię zawieść?
Do Milanówka, mam Unika motocykl i chyba zostanę tam na noc. A laptop? Laptop masz?
Jesus, napiszę ci ten raport, nie napinaj się tak, będziesz miała na rano. Oprócz kolejki klientów, kolejnym efektem tego, że udało im się rozwiązać sprawę morderstwa nastolatki, był romans Klary.
Choć Gai wydawało się to absurdalne, Klara zaczęła sypiać z Nikodemem Peszkiem, nauczycielem podejrzanym o zabójstwo, którego w spektakularny sposób oczyściły z zarzutów. Nowy związek, co sama zainteresowana lubiła podkreślać, był jak na jej standardy wyjątkowo trwały, bo ciągnął się już od kilku tygodni. Kiedyś w przypływie szczerości Klara wyznała, że Nikodem to pierwszy facet w jej życiu, który ma ideały i to ją w nim fascynuje najbardziej.
Czyli co? 8? 9?
Miałam raczej na myśli 12, rzuciła beztrosko Klara.
Gaja musiała się przy Klarze bardzo pilnować, żeby nie wzdychać. Westchnienie było oznaką słabości, a Gaja nie zamierzała dawać Klarze takiej satysfakcji, choć przecież okazji do wzdychania miała co niemiara. Bo ich relacja wyglądała tak, że Klara szła przez suchy las, wzniecając pożary, a Gaja biegła za nią z wiadrem wody, usiłując je gasić. I to, że angażując Klarę do pracy, Gaja miała tego pełną świadomość, niewiele jej teraz pomagało. 10:00, ani minuty później, oświadczyła stanowczo. A jak już mi go wyślesz, przyjdź do biura, wybierzemy kolejną sprawę.
Kolejną nudną sprawę, poprawiła ją Ruda.
Hej, o co ci chodzi?
One są wszystkie na jedno kopyto, Klara wzruszyła ramionami.
Nie żebym się żaliła, ale jednak morderstwo to morderstwo, a nie jakaś tam głupia zdrada.
Prywatnym agencjom detektywistycznym nie zleca się spraw o morderstwo, uświadomiła ją Gaja.
Nasza pierwsza sprawa była sprawą o morderstwo, odparowała Klara.
Najgorsze było to, że Gaja zgadzała się z nią całkowicie. Śledzenie niewiernych mężów składało się głównie z godzin spędzonych w aucie zaparkowanym pod domem domniemanej kochanki, przeplatanych godzinami spędzonymi w samochodzie zaparkowanym pod hotelem, przeplatanych godzinami spędzonymi w samochodzie zaparkowanym pod biurem. Gaja nie przypuszczała, że nawet ją zacznie to tak szybko nużyć.
Przydałoby się nam jakieś urozmaicenie, pomyślała. Oczywiście w złą godzinę.
Rozdział 5.
Gaja wysadziła Klarę na Baśniowej przed domem matki Nikodema. W ogrodzie, oprócz bujnie kwitnącej forsycji, wzrok przyciągał nowoczesny, błyszczący motocykl Suzuki Bandit, jakby dla kontrastu zaparkowany przy rozpadającej się i omszałej cembrowinie starej studni. Kiedy Gaja zobaczyła Suzuki po raz pierwszy, pomyślała, że fantastycznie byłoby mieć taki sprzęt w agencji. A jednak do tej pory przydał się im do śledzenia tylko raz. Może w Warszawie mniej by się rzucał w oczy, ale tutaj w Milanówku maszyna budziła zbyt duże zainteresowanie. Inna sprawa, że samochód Gai również do dyskretnych nie należał. Land Rovery z zasady przyciągają uwagę, a Land Rover Gai był w dodatku czerwony i obwieszony reflektorami. Zakładając agencję, obiecywała sobie, że zaraz go sprzeda i kupi sobie coś przeciętnego i dyskretnego. Jednak pani mecenas, która prowadziła jej rozwód, poradziła, żeby zanim nie usiądą do negocjacji z Arturem, nie wykonywała żadnych większych ruchów finansowych. Gaja dalej jeździła więc wielkim czerwonym smokiem, a w awaryjnych sytuacjach pożyczała od Matyldy, swojej sąsiadki i przyjaciółki, jej 18-letnią Toyotę, która na drodze niczym kameleon idealnie wtapiała się w tło. Tych negocjacji rozwodowych nie mogła się już doczekać. Chciała jak najszybciej załatwić sprawę, wziąć rozwód i na ile się tylko da odciąć przeszłość. Może wtedy to nieprzyjemne fizyczne uczucie, którego doświadczała za każdym razem, kiedy przypominała sobie o zdradzie Artura, minie. Właśnie skręcała w swoją ulicę, kiedy zadzwoniła komórka, a na panelu samochodowym wyskoczył napis „Połączenie od Natalia”. Zaskoczona kliknęła opcję odbierz.
No niemożliwe, Natka? Tak, wyobraź sobie, co u ciebie?
Z Natalią poznały się dawno temu, w Kazimierzu, podczas warsztatów artystycznych dla dzieci z domu dziecka, które organizowała Fundacja Gai. W programie, oprócz pleneru malarskiego, znalazły się też warsztaty pisania scenariuszy prowadzone właśnie przez Natalię. Dziewczyna nosiła dredy i kolorowe etniczne ciuchy, miała kolczyk w nosie i kilka przepięknych tatuaży. Do tego uprawiała jogę, medytowała i jeździła na warsztaty mindfulness, co bardzo Gai imponowało. Zwłaszcza, że jej luźne i bezstresowe podejście do życia fantastycznie się sprawdzało podczas pracy z dzieciakami. Warsztaty stały się imprezą cykliczną, dzięki czemu Gaja widywała Natalię przynajmniej raz w roku. Zdarzało im się też czasami umawiać w mieście na kawę. Ostatni raz spotkały się w listopadzie, czyli jeszcze przed rozstaniem z Arturem.
U mnie dużo zmian, nie na telefon.
A co robisz dziś wieczorem? Przerwała jej Natalia. Gaja zahamowała przed swoją bramą.
Właściwie nic, ale do Warszawy się nie ruszę. Nie chcę zostawiać Heleny samej.
No i to się fantastycznie składa, bo ja chętnie przyjadę do ciebie.
Do mnie do Milanówka?
Upewniła się zaskoczona.
Tak, właściwie już tu jestem. Mam za chwilę spotkanie u takiej babeczki, pisarki. Ona się nazywa Banach, Monika Banach.
Wiem, kto to, przerwała jej Gaja.
Moja przyjaciółka robiła z nią niedawno wywiad. A ja, wyobraź sobie, zaczynam pracę nad serialem według jej najnowszej książki.
Wspaniała wiadomość, gratulacje.
Nie dziękuję, wiesz jak to jest z takimi projektami, ale strasznie bym chciała, żeby wyszło. Trzymam kciuki w takim razie. Myślę, że posiedzimy 2, max 3 godziny i potem bym mogła wpaść do ciebie.
Koniecznie, strasznie się cieszę.
Ja też. See you.
I rozłączyła się.
Matylda uwielbiała gotować.
Czy raczej uwielbiała karmić, a gotowanie traktowała jako nieodłączną część tego procesu. Korzystała najczęściej ze starych, sprawdzonych przepisów swojej matki. Czasami zaglądała też do książek kucharskich, za to do internetu prawie nigdy, ponieważ przepisy na monitorze komputera czy ekranie telefonu wydawały jej się zbyt odległe i bezosobowe. Dzięki temu jej kuchnia była kuchnią tradycyjną oraz mało wysublimowaną. Matylda produkowała dania proste, smaczne i sycące i robiła to z dużą wprawą. Jedyny problem polegał na tym, żeby smakowały jednocześnie i mężowi, i córkom, co jednak nie zawsze się udawało. Dlatego czasami, kiedy miała i czas, i siłę, bawiła się w dwie różne wersje obiadu czy kolacji. Dzisiaj nie miała ani czasu, ani siły. Mimo to postanowiła przygotować dla siebie i Maćka coś, na co od dawna miała ochotę, a czego dziewczynki z pewnością by nie tknęły, czyli sałatkę z małży. Chciała w jakiś sposób uczcić ukazanie się biuletynu z wywiadem.
Ale tu śmierdzi, stwierdziła starsza córka, 10-letnia Ala, wchodząc do kuchni.
Ostentacyjnie zatkała sobie nos palcami.
Jeżeli to jest na kolację, to ja tego na pewno nie będę jadła.
Oczywiście, że nie, bo to jest dla mnie i dla taty, sałatka z małży.
I to te małże tak pachną?
Nie małże, tylko gotowany seler.
Ble.
Dla was będą kanapki. Ala oparła się łokciami o blat i obserwowała, jak Matylda kroi seler w kostkę i dorzuca do miski z pokrojonymi już wcześniej ziemniakami.
Pomóc ci?
Spytała bez przekonania.
Matylda wyjęła z lodówki pęczek natki. Teoretycznie mogłaby teraz poprosić córkę, żeby go posiekała, jednak jej przesadnie rozbudowana wyobraźnia natychmiast podsunęła jej wizję ostrza noża lądującego na małym paluszku. Aż się wzdrygnęła. Innym razem. Uśmiechnęła się trochę sztucznie, bo wiedziała, że inny raz jeszcze długo nie nastąpi. Matylda należała do osób lękowych i świetnie zdawała sobie z tego sprawę. Między innymi dzięki Gai, która próbowała uświadomić przyjaciółce, jak bardzo ograniczającym uczuciem jest lęk i ile traci, podporządkowując mu swoje życie. Ale zmiana tak głęboko zakorzenionych mechanizmów nie jest prosta. Dlatego ciągle jej pierwszą odruchową reakcją był krok w tył. O dziwo nie zrobiła tego, kiedy pojawił się temat wywiadu z Moniką Banach. Może dlatego, że na gruncie zawodowym powoli zaczynała się czuć coraz pewniej. Rosnący nakład, zainteresowanie czytelników, ożywione dyskusje na Facebooku wywołane jej artykułami oraz, co najważniejsze, uznanie burmistrza dodawały Matyldzie skrzydeł. Dodawały jej też niestety pracy, dlatego coraz częściej zdarzało się, że musiała zostawać w urzędzie po godzinach, czego nie znosiła. Odkręciła słoik z marynowanymi małżami i powąchała je. Pachniały ostro i kusząco. Kolacja będzie wspaniała. A kiedy dziewczynki zasną, może uda jej się jeszcze wyskoczyć na chwilę do Gai i dać jej biuletyn z wywiadem. Wiedziała, że przyjaciółka doceni go jak nikt.
To za spotkanie!
Powiedziała Natalia, unosząc kieliszek tak energicznie, że kilka kropel chłodnego białego wina wytrysnęło w górę, ponad ścianki kieliszka i spłynęło po szkle na jej palce.
Za spotkanie! Gaja upiła spory łyk.
Dobre!
Stwierdziła z uznaniem.
Mam nadzieję, dałam 5 dych w waszej biedrze. Coś czuję, że będę musiała zostać u ciebie na noc.
Natalia zrzuciła znoszone granatowe trampki i podwinęła nogi pod siebie. Jak zwykle była ubrana w luźne, wygodne, kolorowe ciuchy, kojarzące się raczej z koncertem muzyki folkowej niż spotkaniem służbowym.
Mam nadzieję, że Artur nie będzie miał nic przeciw temu.
Gaja odstawiła kieliszek i poprawiła się na kanapie.
Nie sądzę. W marcu się wyprowadził do kochanki.
Natalia nabrała głośno powietrza i na chwilę zamilkła.
No cóż, jego wybór, stwierdziła po chwili.
A dla ciebie znak, że musisz iść dalej, szukać nowych dróg realizacji siebie.
Gaja pomyślała o agencji.
Jasne, tylko wolałabym nie być do tego zmuszana. Widocznie sama byś się na to nie zdobyła, zauważyła łagodnym tonem Natalia.
Potrzebowałaś impulsu. Nic tak nie potrafi wkurzyć jak czyjś zen.
Zostawmy to, okej? Ucięła Gaja.
W salonie zapanowała cisza.
Pięknie tu u ciebie, odezwała się po chwili, jak gdyby nigdy nic Natalia. Ten dom kupiliście gotowy, czy budowaliście sami?
Dlaczego ta wizyta jest taka trudna? Jęknęła w duchu Gaja.
To dom po moich rodzicach. Kiedy do Natalii dotarło znaczenie tego, co usłyszała, odstawiła kieliszek i przysunęła się do Gai.
Przepraszam, powiedziała cicho, dotykając jej ramienia.
Zapomniałam kompletnie. Jak ci się tutaj mieszka?
Natalia szła jak czołg. Czołg praktykujący uważność.
No cóż, dom przeszedł gruntowny remont. Właściwie można powiedzieć, że został zbudowany na nowo. Mieszkam tu od 10 lat i to już naprawdę przestał być dla mnie temat.
To bardzo dobrze, że się konfrontujesz z problemami, zamiast od nich uciekać, pochwaliła Natalia i znowu sięgnęła po kieliszek.
A nie chciałabyś na tym domu zarobić?
Jak?
Wynająć do filmu? Mogłabyś go zarejestrować w bazie ofert. Scenografowie korzystają z niej, szukając lokalizacji do kręcenia filmów albo seriali.
W sumie, z tego co mówiła Banach, to by nawet pasował do tego naszego serialu jako dom głównej bohaterki. Gaja patrzyła na Natalię zaskoczona.
Ciekawe.
Ta przestrzeń tutaj? Idealna. Pomyśl, ludzie tak zarabiają, to są naprawdę konkretne pieniądze.
Pomyślę, zgodziła się Gaja.
Ale rozumiem, że mam jeszcze trochę czasu.
Wcale nie tak dużo. Po spotkaniu z tą kobietą w ogóle bym się nie zdziwiła, gdyby zdjęcia ruszyły jesienią. Ona jest bardzo konkretna i bardzo skuteczna. Do przodu jak lodołamacz. Wie, czego chce. A chce serialu.
Moment. A scenariusz? Zainteresowała się Gaja.
Nie znam się na tym, ale chyba najpierw musicie mieć scenariusz, prawda?
Jasne, ale to pójdzie migiem. Jest nas w zespole dwoje. Ja i Wojtek. Spoko gość. Potem jeszcze sobie kogoś dobierzemy. Albo Ewelina nam kogoś znajdzie.
Ewelina?
Agentka Banach. To ona nas wynajęła. Chce przygotować projekt serialu i dopiero potem szukać producenta. Nigdy dotąd tak nie pracowałam, ale zakładam, że wie, co robi. Zresztą Banach od razu narzuciła tempo. Przecież tę książkę skończyła pisać dopiero kilka dni temu.
I jaka jest? Dobra?
Natalia pokręciła głową.
Nie mam pojęcia, jeszcze nie czytałam. Banach wciąż jest na etapie nanoszenia poprawek. Wyślą nam tekst dopiero jak skończy.
To jak mogliście pracować, nie znając treści? Zdziwiła się Gaja.
To była taka wstępna, ogólna gadka, żeby się zakolegować. Zresztą Wojtkowi to nawet nieźle wyszło.
Natalia się roześmiała.
Ewidentnie sobie z panią autorką wpadli w oko.
Tak damsko-męsko?
Bardzo damsko-męsko. Dlatego wcześniej wyszłam. Zaczynałam się tam z nimi czuć niezręcznie.
Nachyliła się do stołu i przysunęła sobie miseczkę z orzeszkami.
Czy ona ma męża? Zapytała odruchowo Gaja.
Chyba nie, ale o jej życiu prywatnym niewiele wiadomo. Skryta jest. W tym momencie rozległ się dzwonek do drzwi. Gaja podniosła się z kanapy i ruszyła do holu. O tej porze to mogła być tylko Matylda. I była. Rozdział 6. W głowie Gai cały czas rozbrzmiewały słowa Natalii. Konfrontujesz się z problemami, zamiast od nich uciekać. No cóż, to nie była do końca prawda. Wieczór spędziły bardzo miło. Gaja i Natalia przejrzały wywiad. Natalia uśmiała się z fragmentu o dyktafonie, bo ich spotkanie scenariuszowe Banach również nagrywała. Wymieniły też z Matyldą uwagi na temat twórczości pisarki.
A psa to ma absolutnie słodkiego, zauważyła Matylda.
No właśnie, pies! Natalia się ożywiła.
Z tym psem to był cyrk. On co chwila do nas przybiegał, skakał, piszczał, sikał, więc Monika go zamykała w łazience albo wyrzucała na dwór, a on drapał i szczekał, więc go wpuszczała z powrotem. I tak w kółko.
Mnóstwo czasu przez niego straciliśmy. Czy raczej przez nią, przewróciła oczami.
Jak można brać szczeniaka do domu i nie ogarnąć klatki kennelowej? Ona nawet nie wiedziała, że coś takiego istnieje.
Ja też nie wiedziałam, zauważyła Gaja.
Ale ty nie masz w domu małego labradora. Mały labrador to zło. Mój brat ma Labka i przez pierwszy rok nie można go było zostawić nawet na 5 minut samego.
zjadł im kanapę, stół i drzwi tarasowe. Pies demolka.
Chwilę później Matylda uświadomiła sobie, że powinna wracać do domu. Gaja odprowadziła ją do drzwi, a potem przygotowała pokój gościnny dla Natalii, dała jej ręcznik i pokazała łazienkę. Zajrzała też do Heleny, która mimo późnej pory uczyła się do klasówki z historii i uprzedziła ją, że Natalia u nich nocuje. A kiedy wreszcie dotarła do siebie, opadła na łóżko i przez chwilę leżała bez ruchu, wpatrując się w sufit. Konfrontujesz się z problemami zamiast od nich uciekać. Jeszcze miesiąc temu myślała tak samo, że stawia czoło problemom, że nie unika konfrontacji. Rozstanie z Arturem było tego przykładem. Przecież mogła udać sama przed sobą, że SMS z serduszkami wysłany przez męża do księgowej wcale nie oznacza kłopotów. Mogła nie śledzić Artura, mogła nie robić mu zdjęć z kochanką, ale podjęła wyzwanie. I mimo, że to on na koniec ją przechytrzył, była z siebie naprawdę dumna. Więc tak, jeszcze miesiąc temu zgodziłaby się z Natalią. Ale potem do jej drzwi zadzwonił obcy mężczyzna i wręczył coś, co nagle odebrało jej wszystkie siły i całą odwagę. Coś, co wymagało odpowiedzi na pytanie, które bała się zadać. Usiadła na łóżku, wyciągnęła rękę i dotknęła palcami ceramicznej gałki przy szufladzie nocnej szafki. Konfrontujesz się z problemami. Gaja zacisnęła palce na gałce tak mocno, żeby jej dłoń nie mogła się już cofnąć i pociągnęła gwałtownie. Szuflada wysunęła się, ukazując morze drobiazgów. Gumki do włosów, przybory do manikiuru, kilka buteleczek lakieru do paznokci, jakieś karteczki, chusteczki, pojedyncze ptasie piórka, kilka różnokolorowych długopisów i ładowarkę do zegarka. Gaja odetchnęła kilka razy, żeby się uspokoić, po czym sięgnęła głębiej i wyciągnęła z szuflady to, co leżało w niej od miesiąca i co od miesiąca przepalało drewno żywym ogniem. Niewielki, złożony na pół kartonik. Na pierwszej stronie litery PL w owalnej ramce. Na górze napis Rzeczpospolita Polska, na dole prawo jazdy. Zebrała się na odwagę i otworzyła dokument. Imię Jan, nazwisko Suchodolski. I zdjęcie ojca, takiego jakim go pamiętała. Ciemne włosy ostrzyżone na jeża, przystojna twarz i oczy, które nawet na tym zwykłym, pozowanym zdjęciu wydawały się śmiać do obiektywu. Jak to się stało, że trzyma ten dokument w ręku? Jej rodzice zginęli w pożarze, który ogarnął ich dom od piwnic aż po dach i strawił wszystko. Jak ten niewielki kartonik mógł ocaleć, skoro wszystkie inne dokumenty ojca spłonęły? Tak. To właśnie tego pytania się bała, bo mogło oznaczać powrót do spraw, do których wracać nie chciała. A jednocześnie zdawała sobie sprawę, że jeżeli schowa z powrotem prawo jazdy do szuflady i zamknie ją, pozwoli tym samym, żeby jej życiem rządził strach. Trzymając dokument w dwóch palcach, jakby ją parzył, zeszła na dół, wyjęła z torebki portfel i schowała do niego tę jedyną, niechcianą pamiątkę. Pierwszy krok został wykonany. Dokąd zaprowadzą ją kolejne? Nie miała pojęcia. Kiedy wróciła do pokoju, na ekranie komórki czekało na nią powiadomienie o SMS-ie. Otworzyła wiadomość. Była od Pawła. Widzimy się jutro? Tak, odpisała, choć do tego rozdziału życia również bała się wracać.